Studencka popołudniówka.
Słuchajcie studenckiej popołudniówki, przy mikrofonie wita się z wami Miłosz Rajczakowski. W sumie to można powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, gdzie mówcy motywacyjni zyskali ogromną popularność, a ich słowa cieszą się też ogromnym odbiorem i często nie wspominają takiej rzeczy jak pozytywne myślenie, tylko czy aby na pewno w każdym aspekcie to pozytywne myślenie jest dobre, no to na to pytanie już odpowie nam dzisiejszy gość, czyli psycholog Anna Wiśniewska. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Proszę mi powiedzieć na początek, czym tak okiem psychologa właśnie jest to pozytywne myślenie? Czy jest to coś, z czego powinniśmy korzystać, czy może troszeczkę się od tego tak gdzieś stronić?
No, pozytywne myślenie można dwojako rozumieć, jako takie po prostu hasło, czyli żeby zawsze starać się myśleć pozytywnie, ale w nurcie psychologicznym pozytywne myślenie ma swoje miejsce wśród teorii psychologicznych. No i tutaj już nie jest tak różowo, bo jest to taki nurt, który tak naprawdę korzysta z religii hinduistycznej, z różnych takich połączone troszeczkę to takie z Europą związane, bo ten hinduizm europejski jest jednak troszeczkę inny. I on głęboko wchodzi w takie relacje z duchowością. I tak naprawdę to nie jest tylko taka czysta psychologia, ale jest głęboko zakorzenione w duchowości, w takim myśleniu też, bo skąd to pozytywne myślenie się ma brać? No ja mam zaglądać do siebie i szukać w sobie siły do pokonania wszystkiego i że tak naprawdę to pozytywne myślenie sprawi, że ja mogę przekraczać wręcz prawa fizyki, ale sięgam tutaj do czego? No, otwarcia się na kosmos, otwarcia się na jakieś sprawy duchowe. No i tutaj to już nam w tym momencie gdzieś wchodzi w zagrożenia duchowe po prostu. Także ja bym tutaj troszeczkę oddzieliła, jeśli chodzi o tych mówców motywacyjnych, którzy, no część z nich korzysta tak bardzo mocno z tej duchowości hinduistycznej, natomiast jest to też takie pozytywne w pewnym sensie, jeśli chodzi o takie motywowanie się, nie wiem, do pracy, do wysiłku. Są też mówcy tacy chrześcijańscy.
No tak, oczywiście, tu też nie ogólniamy. Mhm. Oczywiście, że są różni mówcy i też są ci, którzy są jakby godni naśladowania, a są tacy, którzy gdzieś pewnej wątpliwości powinni być poddani, bo różne rzeczy mówią. Tu taka ciekawostka w ogóle, bo po wpisaniu frazy w wyszukiwarkę positive thinking, czyli po angielsku pozytywne myślenie, wyskakuje nam 26 milionów wyników i są tam m.in. porady typu użyj mocy pozytywnego myślenia, aby zmienić swoje życie. To trochę brzmi jak pewna jakaś taka fiksacja, jakieś zagrożenie nawet delikatne, no bo gdzieś ta granica chyba jednak jest, jak to pani widzi.
Nie, no to jest tak jak powiedziałam, zdecydowanie nurt z serii zagrożeń duchowych i on wiąże się z korzystaniem z takich mocy duchowych, no czyli demonów po prostu, powiedzmy to wprost, bo to, że my się mamy łączyć z kosmosem i jakby czerpać siłę z niego, no to Pan Bóg tak nie działa, tak? Z Panem Bogiem my wchodzimy w relację, On jest osobą, to nie jest żadna siła kosmiczna, natomiast jeśli już zaczynamy w ten sposób funkcjonować, i też tutaj to bardzo często korzystają oni z takich też technik. Podobnie na przykład działa yoga, i która jest też bardzo taka rozgałęziona, są różne nurty, ale one też tutaj zmieniają na przykład poprzez oddech, zmieniamy biochemię mózgu i wchodzimy w te pewne takie stany hipnotyczne, w takie, które sprawiają, że pomagają nam w te kontakt z demonami po prostu wejść. No i rzeczywiście czasem tam się paranormalne rzeczy w tym momencie dzieją i rzeczywiście przekraczamy prawa fizyki i to bardzo ludzi, którzy zaczynają się tym bawić, zaczyna to ekscytują się tym, że mogą naprawdę zrobić niesamowite rzeczy. Natomiast jest to wielkie zagrożenie i bardzo często się źle kończy.
Wchodzimy w duchowość bez wiary tak naprawdę i problem może być taki, że my wkładamy w to jakby całego siebie, angażujemy się w to, a nie wiadomo do końca, jaka będzie tego konsekwencja. Bo jednak przekraczenie właśnie pewnych biologiczno-biologiczno-chemicznych, biologiczno-psychicznych granic nie może być bez konsekwencji dla człowieka organizmu, dla ludzkiego organizmu.
No to jest też taka sztuczka szatańska, że jakby my tu mówimy na przykład o jakichś technikach relaksacyjnych, oddechowych, więc jakby się wydaje, że to nie jest nic niebezpiecznego i gdyby człowiek wiedział, że to jest niebezpieczne, to by pewnie tego nie dotykał. A ponieważ to jest przedstawione jako coś takiego miłe, przyjemne, fajne i w ogóle będziesz, przekroczysz swoje problemy, swoje kompleksy, to tak, co dotychczas ci nie pozwalało do końca żyć pełnią życia, więc no to takie chwytne to jest. Więc jak ktoś też jest daleko od Pana Boga i jakby nie umie tutaj, nie jest w stanie rozróżnić tej duchowości, no to nam pięknie w to wchodzi, a jak już jest chwycony, no to tak jak mówiłam, to już są pewne takie stany zmienione świadomości, z których no po prostu, ja powiem taki przykład, 20 lat temu, kiedy zaczynałam pracę jako psychoterapeuta chrześcijański, potrzebowałam pomocy egzorcysty, ponieważ właśnie miałam takich pacjentów i naprawdę dużo musiałam się natrudzić, żeby tego egzorcystę znaleźć, który by nam pomógł. Natomiast dzisiaj w każdej decyzji mamy po kilku egzorcystów i oni mają pełne ręce roboty, no to się znikąd nie bierze.
To jest właśnie ta współpraca, tak? Nie dość, że duch i psychika jest mocno złączona, to jeszcze jednak widać, że w niektórych sferach psycholog nie pomoże.
Tutaj jest potrzebna współpraca na pewno.
No tak.
Współpraca egzorcysty, psychologa, psychoterapeuty i psychiatry i to taki jest ideał, żeby to tak funkcjonowało. Natomiast nadal jest to w Polsce dosyć trudne i nie jest to takie proste dojść, żeby taka współpraca była nawiązana. No też z tego powodu, że właśnie psycholodzy są bardzo często w tych nurtach z serii zagrożeń duchowych sami funkcjonują, sami tym pracują i tak naprawdę sami mają z tą duchowością problem, więc no w tym momencie znaleźć takiego terapeutę, który będzie miał tą wiedzę na temat zagrożeń duchowych i będzie umiał to rozpoznać, no to nie jest takie proste. No i księży, którzy zajmują się egzorcyzmami, też nie jest takie proste, bo to, no to jest ciężka praca, tu jest walka wręcz, jakby to
powiedziała. A czasami nawet nie ma miejsca na to, żeby gdzieś poszukiwać i szukać tego właściwego, czasami to trzeba natychmiastowo działać, a tu niestety różnie bywa, ale też chciałbym wrócić do tematu z takim dość przekornym pytaniem, czy właśnie przekonanie, że ludzie mogą dzisiaj osiągnąć coś bez wysiłku, bez większego wysiłku, nie jest czasem jakąś taką bolączką naszych czasów?
No w ogóle człowiek postawił siebie tak w centrum i jako takiego Boga, który może wszystko, prawda? Natomiast oczywiście ja tutaj zawsze zachęcam do takiego myślenia pozytywnego w sensie, że właśnie moją pracą, moim wysiłkiem mogę wiele zrobić. I to zawsze też, kiedy rozmawiam z moimi dziećmi, które gdzieś tam na przykład mówią, jakie oceny dostają, ja mówię zawsze, i tak samo mówię do uczniów, dla mnie mało istotna w sumie jest twoja ocena, jaką ty dostałeś za dany materiał. Dla mnie istotny jest wysiłek, jaki ty włożyłeś w to, żeby ta ocena była dobra. Bo mogą być osoby, które mają same piątki, ale tak naprawdę małym wysiłkiem i gdyby przyłożyły się, mogłyby jeszcze więcej zrobić. Czasem jest to w ogóle takie kombinowane, czyli tutaj sobie pościągam, tutaj coś przepiszę i tak dalej, żeby tą dobrą ocenę mieć. Więc ten wysiłek, który my mamy włożyć w wykonaną pracę, on sprawia też, że ta praca przynosi nam więcej satysfakcji, i też jest dla nas cenniejsza, bo jeśli my w coś dużo pracy włożymy, to my naprawdę, i stąd ja myślę, że też się bierze dzisiejsze i depresje, i takie brak poczucia sensu u młodych ludzi. No bo jeśli wszystko im robią tylko to, co można zrobić natychmiast, co jest od razu efekt, no to jest jakby takie, no to właściwie po co to robić, jeśli to za chwilę. A jeśli ja widzę, że ja muszę sobie coś zaplanować, muszę pewien plan wdrożyć, że dzisiaj sobie uczę się tego, za miesiąc tego i wtedy za pół roku będę miał taki efekt, no to tutaj już jest zupełnie inna sprawa i my zaczynamy widzieć właśnie sens w naszej pracy, bo tyle umiałem na początku mojej drogi, a na końcu drogi już jest taki efekt, więc jak jeszcze będę dalej szedł, no to znowu będę coraz wyżej, więc to jest bardzo ważne, a przy dzisiejszym, kiedy to tak można szybko, ja się też zawsze gdzieś tam denerwuję na pomysły naszych edukatorów, żeby w, na przykład z języka polskiego bardzo szybko, już właściwie w trzeciej klasie szkoły podstawowej, wprowadza się wypowiedzi typu uważam, że, sądzę, że. Czyli tak naprawdę dzieci jeszcze nie mają prawie żadnej wiedzy, a już mają na jak ten temat się
właśnie
wypowiadać.
Nie mamy zbudowanych jakby pewnych schematów, pewnych konstruktów, które by świadczyły o tym, że mamy na jakiś temat, powiedzmy, zbudowane doświadczenie i wiedzę, jakąś bazę, z której moglibyśmy czerpać, a już musimy, jako młody człowiek, który do końca nie wie, co w tym świecie będzie robił i co w tym momencie tak naprawdę robi, no bo też rodzice w większości decydują. I on musi stawać przed jakby tą możliwością wyboru, przed decydowaniem samemu o sobie, przed tym, że to on jest tą racjonalną jednostką, która uważa, że sądzi, że... Myślę, że to się też wiąże z tym, że do końca nie bierzemy odpowiedzialności za pewne czyny. Trochę zrzuciliśmy tę odpowiedzialność. Z jednej strony mamy człowieka, który niby ma być taki w pełni odpowiedzialny za siebie, ale z drugiej strony, skoro te wszystkie słowa są wypowiadane tak naprawdę na wiatr, no to prawdziwej odpowiedzialności chyba w tym nie ma.
No tak, ale
zresztą
też...
pozytywne myślenie, przepraszam, że tak jeszcze wtrącę, kłóci się trochę z takim odpowiedzialnym podejściem katolickim, które mówi, że oczywiście konstruktywne, pozytywne myślenie też jest, ale które kłóci się z tym, że ja mam wziąć krzyż na swoje ramiona, czyli mam pewne swoje trudy także przyjąć, nie tylko to, co pozytywne.
Tak, ja bym tutaj to odwróciła, że właśnie pozytywne myślenie w sensie katolickim jest też takie, że ja dam radę ten krzyż ponieść. Jeśli Pan Bóg mi go daje, to znaczy, że On też wie, że ja dam radę go ponieść. I że to też jest sukces. Bo czasem właśnie na to się nie patrzy, że jeśli ja przeszedłem jakąś trudną drogę, jakiś trudny czas w swoim życiu i zwyciężyłem i pokonałem to, to jest mój sukces. Mimo, że to jest krzyż, mimo, że to jest cierpienie. Ale dałem radę i wyszedłem z tej próby zwycięsko. Tak samo pokusy. W nas się nie wyrobią żadne cnoty, jeśli my nie zwalczamy pokus. A jeśli my dzisiaj mamy, świat nam mówi, że my mamy podążać za swoimi potrzebami, no to gdzie jest walka z pokusami? I stąd nam się robi takie bardzo nieuporządkowane moralnie to społeczeństwo. Bo jakby w ogóle nie ma mówienia o tym, że my walczymy o pewne cnoty, żeby te cnoty posiąść, to trzeba właśnie też włożyć wysiłek i że warto, bo te cnoty są warte tego, żeby z tymi pokusami walczyć. I tak naprawdę wtedy też się kształtuje coś takiego jak hart ducha. My dzisiaj mamy problem z młodzieżą. Dlaczego młodzież wpada w depresję? Bo jest niezahartowana właśnie w zwalczaniu pokus, w pokonywaniu trudności, przeciwności. Wśród tych też mówców motywacyjnych są tacy mówcy właśnie, którzy mnie osobiście też zachwycają, ale którzy mówią swoim życiem. Miałem trudno w życiu. Jest taki chłopak, który nie ma rąk i nóg i opowiada właśnie...
Nigwaj uczy.
Dokładnie.
No tak.
I opowiada o tym, jak jemu się udało przezwyciężyć to. Ale zobaczmy, jaki też on ma problem, kiedy on jeździ po świecie i mówi, opowiada swoją historię, to wiem, że ma problem, jeśli będzie mówił o wierze, która pomogła mu przezwyciężać te trudności, to już się mówi, to nie, może pan przyjechać, jeśli pan nie będzie mówił na temat swojej wiary. No a to jest dla nas właśnie kluczowe, bo to jest ta siła, z której my czerpiemy.
Tutaj na moment się zatrzymamy i zapraszamy wszystkich na wysłuchanie piosenki. Do naszej rozmowy wracamy już za moment.
Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój. Spragniony łask miłości twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, wieczna jest wśród tylu dróg. Poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
Powoli wracamy do naszej rozmowy, słuchacie Studenckiej Popołudniówki, a naszym dzisiejszym gościem jest psycholog Anna Wiśniewska. Wracając tak właśnie do rozmowy, jeszcze chciałbym na początek poruszyć trochę z rzeczy związaną z takimi negatywnymi konsekwencjami wychowania, bo miałem do czynienia ostatnio z takim reportażem, tam były też dane zamieszczone, związane z tym, że w amerykańskich rodzinach przez tą nadopiekuńczość pojawia się taki termin jak pokolenie płatków śniegu. Czyli dzieci, które są mimo wszystko różnorodne jak płatki śniegu, ale jednak identyczne, takie same, dlatego, bo wchodzą w te różne tożsamości grupowe, takie jak LGBT, jak ekoterroryści, i też są tak delikatne jak płatki śniegu, że przez to nadopiekuńcze wychowanie, zapewnianie wszystkich potrzeb, nie, jakby uwrażliwianie tych dzieci na to, że pewne trudy w życiu też się pojawią, one są po prostu bardzo nadwrażliwe emocjonalnie i bardzo słabe emocjonalnie.
No to jest taki nurt, który tu w Polsce już też jest widoczny niestety. I jeszcze mamy dużo rodziców ze zdrowym rozsądkiem, którzy widzą w tym pewne zagrożenie, ale mamy też dużo troskliwych bardzo rodziców, bardzo kochających rodziców, którzy gdzieś zostali złapani przez ten nurt właśnie, że dziecko trzeba puścić, niech ono się samo wychowuje, niech ono samo się kształtuje. A jakby ja tutaj zawsze zwracam uwagę na problem antropologii. Bo to jest podstawowa sprawa. Ten pogląd, że dziecko ma się wychowywać samo, wynika z takiej antropologii, że dziecko samo wie, co jest dla niego dobre, że ono się rodzi dobre, ze skłonnością do dobrego, i ono samo będzie wiedziało, co jest dla niego dobre. Natomiast antropologia chrześcijańska jest zupełnie odmienna. Ona mówi, że jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i z natury swojej dążymy do złego, do tego, co łatwe, do tego, co przyjemne. I myślę, że jak rodzice tak naprawdę nawet małych dzieci poobserwują je, to widzą to skażenie grzechem, że jemu łatwiej jest zabrać zabawkę od kolegi w piaskownicy, niż samemu się tam wysilić i uporządkować swoje zabawki, żeby ich nie gubić. I tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest ten problem. A jeśli mamy antropologię taką, że dziecko ma ten grzech pierworodny i ma skłonności do złego i trzeba mu pomóc właśnie zdobywać te cnoty, o czym mówiliśmy też przed przerwą, no to zupełnie inaczej to nasze wychowanie będzie wyglądało, bo my właśnie wtedy będziemy mu stawiać zadania, my będziemy stawiać mu wymagania, żeby ono właśnie mogło te cnoty w sobie kształtować i mogło wykształcić ten hart ducha, czyli tą siłę duchową, która sprawi, że on przez różne przeciwności losu w życiu będzie potrafiło przejść i właśnie nie będzie takie delikatne i nie będzie też szło za głównym nurtem, za tym, jak wszyscy idą, tak? Bo to są też dzieci, które właśnie tak łatwo i przyjemnie, czyli tak jak tłum. To jest psychologia tłumu, to jest stara teoria.
Dziś właśnie niestety zapominamy o tym, że dziecko niestety nie jest osobą, która od początku jest jakby skłonna do dobrego, tak? Po to pewne zasady i normy się pojawiły. Chrześcijaństwo po to te pewne zasady też jakby kultywowało, żeby pokazać, że właśnie człowiek bez zasad nie do końca zawsze będzie dobry. On potrzebuje pewnych ograniczeń. To bardzo fajnie widać na przykład na badaniach związanych z tymi plemionami, na przykład gdzieś tam w Afryce czy w Ameryce Południowej. Tam na 1000 osób jest 100 zabójstw. Przecież oni żyją właśnie bez norm, tak naturalnie, jakby chciała czasami lewica gdzieś w Polsce. No i jak? To jakby wśród setki naszych znajomych jedna osoba rocznie ginęła. No przecież to jest nie do pomyślenia w europejskiej cywilizacji.
Natomiast już się też tak trochę dzieje, bo już mamy tego terroryzmu coraz więcej i takiego powszechnego i takiego większego, ale to się właśnie też wiąże właśnie z tym. Także to do nas idzie też i te i zabójstwa właśnie w szkołach, gdzie nam się pojawiają właśnie takie osoby. No to już jest takie jawne, że wszyscy o tym usłyszą, ale ileż mamy, ja jako psycholog szkolny też pracując miałam możliwość zobaczyć, ile mamy takich małych terrorystów, którzy terroryzują swoją klasę na przykład. Tak? I to w białych rękawiczkach, szkołę i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj, jak nie będą robić tego rodzice, to miała zawsze robić to szkoła, żeby chociaż trochę przywrócić takie osoby społeczeństwu, żeby one się w te zasady wpisały. Teraz jakby rodzice sami wydają na żer tych właśnie pomysłów wychowawczych swoje dzieci. No i często przychodzą dopiero jak te dzieci mają właśnie 15-16 lat i zaczynają na przykład bić swoich rodziców, pluć na nich, wyzywać. Rodzice sobie już kompletnie nie radzą. Wtedy przychodzą do psychologa, niech pani coś z nim zmieni. Najlepiej to, żeby taką śrubkę tam przekręcić, żeby ono było znowu dobre. No ale te rzeczy, które się zaniedbało w dzieciństwie, to są bardzo trudne do odrobienia.
To widać w prywatnych szkołach, albo czasami też niestety w katolickich, że niektórzy rodzice oddają tam dzieci, że tak powiem w cudzysłowie, bo myślą, że szkoła wychowa za nich po prostu.
To jest niestety też częste, słyszę to bardzo często, kiedy rodzice właśnie mówią, ja bym najlepiej to oddała do jakiegoś internetu, niech tam z niego zrobią człowieka. No a gdzie byłeś, kochany rodzicu, kiedy tego człowieka się trzeba było kształtować? Bo tak naprawdę te pierwsze 5 lat, to się wydaje dziwne, bo czasem nam się wydaje, że o, tu taki malutki, to niech on jeszcze może. Jemu jeszcze wolno, bo on malutki. Ale jak temu malutkiemu będziemy pozwalać, no to 15-latek już będzie miał inne narzędzia i zrobi więcej szkody w tym, co myśmy pozwalali. Ale jak on był malutki. Także to karanie, to formowanie dziecka musi być, kiedy ono właśnie jest małe, kiedy jest takie słodkie i nam by się wydawało, że ciężko jest je ukarać. Ale to jest właśnie dla jego dobra, no i dla naszego również, całego społeczeństwa.
W takim razie już wracając do naszego clue dzisiejszego, jak wygląda takie pozytywne, konstruktywne myślenie? Tak jak prezentuje na przykład Nick Vajucci podczas swoich przemówień.
To myślenie pozytywne w sensie katolickim to jest to myślenie, że jestem dzieckiem króla, mam swoją godność jako osoba, godność, której nikt mi nie może zabrać. Mogą nam zabrać życie, ale nie mogą nam zabrać naszej godności i z tego powodu, szanując siebie i osoby, które wokół mnie żyją, właśnie dążę w górę, dążę do tych wartości najwyższych, nie do tych małych, nie do tych takich, nie wiem, fizjologicznych potrzeb i jakichś potrzeb płytkich, konsumpcyjnych, ale do tych wyższych jestem w stanie zrezygnować z jakichś mojego dobra małego dla wyższego dobra. I to jest to pozytywne myślenie. Nawet pokonując bardzo duże trudy, to tak jak alpiniści, którzy gdzieś tam spotykają się z Bogiem właśnie dopiero na kilku tysiącach nad poziomem morza, pokonując niesamowity trud. Nasze życie jest trochę właśnie takim wspinaniem się, pokonywaniem wielkich wysokości, wielkich trudów w trudnych warunkach, no ale te widoki piękne są tylko tam na górze. Więc ja to zawsze tak porównuję do tego wspinania się, bo z dołu tak nie widać tego, jak właśnie z góry. I to nasze pozytywne myślenie ma też polegać na tym, że nie jestem sam w tym życiu i z tymi trudnościami, że Pan Bóg jest zawsze z nami. I to jest też ta dobra nowina, którą mamy do przekazania światu, że Chrystus przyszedł na świat i dał nam, Bóg nam dał swojego Syna, żebyśmy już nie byli sami, żebyśmy nie musieli w tym grzechu, w tym bagnie, w tym błocie żyć, tylko żebyśmy z niego wyszli i świecili jak ta lampa na świeczniku. Więc to jest ta dobra nowina i to jest prawdziwe pozytywne myślenie, które Chrystus przyszedł, przyniósł na ziemię.
skoro nie zawsze chcieć, to móc, to w takim razie jak zdobyć tę motywację do tego, żeby właśnie się angażować w te kolejne rzeczy, żeby właśnie pokazywać, że jestem tym dzieckiem Króla, dzieckiem Chrystusa. Jak tę motywację w sobie wzbudzić?
Najpierw trzeba się poczuć tym dzieckiem Króla, ja myślę, a to się też rodzi najbardziej w kontakcie z Panem Bogiem, po prostu z rozmową z Nim na adoracji, w czasie mszy świętej, ten kontakt z Bogiem żywym. Bo my nie mamy wiary, którą ktoś wymyślił, jakiś człowiek, żeby nam było lepiej, tylko my mamy wiarę objawioną nam przez Boga i mamy żywego Boga obecnego w naszych kościołach. I ja myślę, że gdybyśmy chociażby tą prawdę sobie uświadamiali, że my mamy możliwość w każdej chwili wejść do kościoła i powiedzieć Panu Bogu, nie radzę sobie z czymś, jest mi trudno, pomóż mi. I Pan Bóg na pewno na to nam odpowiada. Żadna inna wiara nie ma czegoś takiego, żeby miała ukrytego Boga w sposób fizyczny i mogła przyjść do Niego i po prostu z Nim porozmawiać. I myślę, że gdybyśmy mieli świadomość tego, kogo my mamy w tabernakulum, to kościoły by pękały w szwach non-stop, a nie gabinety psychoterapeutyczne. Także to jest ta świadomość i tą godność Króla my musimy na kolanach wypracowywać. Jeśli nie dostaliśmy jej też z mlekiem matki od rodziców, bo to pierwszymi przekazicielami tej dobrej nowiny są rodzice, że ty jesteś dzieckiem Króla. Ale jeśli tak się stało, że od rodziców tego nie dostaliśmy, no to tam na kolanach tego trzeba szukać i dopiero z tym Chrystusem iść do ludzi. No bo w przeciwnym wypadku kogo my zaniesiemy ludziom? No nie Chrystusa, tylko siebie, swój egoizm i swoje grzechy. A my mamy zanieść właśnie to przemienione nasze człowieczeństwo przez Pana Boga.
Właśnie, jak taką pokorę wzbudzić? Bo też przy takim dążeniu właśnie do pewnych realizacji, pewnych rzeczy, czasami może nam się to gdzieś wymieszać, że niby gdzieś ta godność Króla Chrystusa jest na celowniku, ale tak naprawdę jest naszym jakby głównym punktem, ale tak naprawdę realizujemy w tym wszystkim siebie, i w pewnym momencie możemy się zatracić, tak? No pozytywne myślenie chyba głównie właśnie w tym się gubi, że staje się antropologiczne, że tylko człowiek. Jak się pozbyć tego elementu ludzkiego w tym, że jednak to wszystko to jest sprawczość boska, nie do końca nasza?
A to Pan Bóg nam w tym bardzo mocno pomaga, dlatego że my się ciągle potykamy. A tak chcieliśmy dobrze, a znowu wyszło go źle. To już Święty Paweł mówi, ciągle chcę tego dobra, robię to dobro, nie to dobro, które chcę, tylko to zło, którego nie chcę. Tak? I tak jest właśnie z nami. Więc jak my się tak potkniemy, znowu z czymś nawalimy, znowu coś tam nam się nie uda, to wtedy właśnie to jest ten moment, że przychodzimy do Chrystusa, znowu zrobiłem po swojemu, a nie po twojemu. I to jest ten powód. Natomiast jeśli my się w takiej chwili, kiedy upadamy, obrazimy na Pana Boga, to ja cię tutaj tak wychwalam, ja cię tak kocham, ja cię o tobie wszystkim opowiadam, a ty mi nie pomogłeś, że ja tak upadłem, no to wtedy właśnie wchodzimy w tą ślepą uliczkę. To jest właśnie ten moment. Moment upadku jest momentem odczucia naszego człowieczeństwa, naszej upadłej natury i tego, żeby wrócić, Panie Jezu, no to nie było po twojemu, to było po mojemu, zrobiłem po swojemu, nie? Więc tutaj Pan Bóg pomaga, tylko i Kościół zawsze nam dawał takie narzędzia. To są bardzo proste narzędzia i dostępne dla każdego. Spowiedź święta i komunia święta. I msza, na której my przychodzimy do Chrystusa, bo o tym też czasem my chrześcijanie zapominamy. Jakoś tak się nam to protestanckie trochę zrobiło. A msza święta to jest ten moment, kiedy my przychodzimy pod krzyż. Przychodzimy pod krzyż i przynosimy, Panie Jezu, tu są nasze grzechy, tu są nasze upadki, tu my sobie nie radzimy, przynosimy Ci to wszystko. Pan Jezus to wszystko bierze na krzyż, my razem z Panem Jezusem na tym krzyżu umieramy dla siebie, dla tego swojego egoizmu i Pan Bóg w Komunii Świętej daje nam nowe życie. To jest taka moja krótka teologia mszy świętej.
Bardzo pięknie, ale tutaj jako przedstawiciel świecki również chciałbym zapytać tak trochę jak na takiej wizycie u psychologa, jakie efekty daje właśnie takie konstruktywne, pozytywne myślenie, które jest właśnie w jedności z tym też, co Pan Bóg chce dla nas przekazać, które jest połączone z tym, co ja jako człowiek chcę wypracować, a tym, co Pan Bóg dla mnie przygotował jako jego plan. Co ono może nam wnieść do życia? Czy jest panaceum na pewne zmartwienia i problemy tego świata?
Ja bym powiedziała tak, jeśli my żyjemy zgodnie z wolą Bożą, to jest takie piękne zdanie w Piśmie Świętym, bo tak jest z tymi, którzy z Boga narodzili się, że nikt nie wie, gdzie oni się za chwilę znajdą i dokąd Pan Bóg ich zaprowadzi. A jestem przekonana, że jeśli naprawdę będziemy żyć zgodnie z wolą Bożą, to zaprowadzi nas Pan Bóg na takie łąki, jakich sobie w ogóle nie wyobrażaliśmy. Więc o efektach trudno mi jest mówić, ale patrząc na ludzi, którzy zaufali Bogu, to widzę, że efekty są cudowne. Tylko, że my mamy trochę problem z tym zaufaniem, że my ciągle jakby się cofamy. Zrobimy 2 kroki do przodu, a potem kroczek do tyłu, albo 3 kroki do tyłu, jeszcze gorzej. Więc no, to jest taka ciągła nasza praca i też trzeba pamiętać o tym, że te pokusy dotyczą każdego, czyli będą nas kusić do samej śmierci. Czy ktoś ma 80 lat, czy ktoś ma 10, czy 20, czy 30, to ciągle będzie upadał. Także tu trzeba być cały czas czujnym. Adwent nam zawsze przypomina o tym, że trzeba czuwać, po prostu trzeba czuwać nad tym swoim człowieczeństwem. Jak tylko nam się zdarzy upadek, biec do konfesjonału i znowu trzymać się tego Pana Jezusa. Dzisiaj nie ma innej drogi.
No, szczególnie to zaufanie, które jest tak ściśle związane z wiarą, to chyba jest jedna z takich pięt achillesowych, bo przecież tak często, mimo tego, że Pan Bóg czasem nam bardzo dużo daje, my cały czas mówimy: Panie Boże, czy Ty jesteś? I pytamy, jednak to wszystko się pojawia i widać to dzieło, a zaufania brak. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Przypomnę, że dzisiejszym gościem była psycholog Anna Wiśniewska, a Wam, drodzy słuchacze, dziękuję bardzo za uwagę i za to, że nas słuchacie i zapraszam na kolejne audycje już za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Cześć.
Studencka popołudniówka.